Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Historia piłki nożnej pełna jest sympatycznych rozdziałów poświęconych futbolowym kopciuszkom, którzy niespodziewanie, jakby na przekór wszystkim okolicznościom, dokonywali rzeczy wielkich, wdrapując się, chociażby na chwilkę, na piłkarski szczyt. Z jednej strony nazwanie kopciuszkiem bohatera dzisiejszego odcinka mogłoby być dla niego nieco obraźliwe, choć, szukając analogii, on również niespodziewanie przebył na wielki piłkarski bal, zdobywając serca publiczności. Przed wami krótka historia, bo i krótkie były jego rządy, włoskiego królewicza, Salvatore Schillaciego. Z tej strony Konrad Szymański. Przed wami historie z boiska. Pierwszy tego typu piłkarski podcast w Polsce.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Salvatore urodził się w 1964 roku w biednej sycylijskiej rodzinie. Podobnie jak w przypadku wielu brazylijskich wirtuozów futbolu, ucieczką od skrajnego ubóstwa była dla chłopca, nazywanego pieszczotliwie Toto, gra w piłkę. Jeszcze jako nastolatek dołączył do lokalnej amatorskiej drużyny Amat Palermo, w wolnym czasie grając z kolegami na ulicy. W okolicy nie było żadnego boiska, o takim mogliśmy tylko marzyć. Nie było nawet żadnego parku, kawałka placu, na którym mogliśmy grać. Pozostawały tylko wąskie uliczki między kamienicami, ale to miało swój urok. Wtedy pierwszy raz poznałem smak gry przed publicznością. Sąsiedzi wychodzili na balkony albo wychylali się z okien i dopingowali. Lokalna społeczność zapamiętała wówczas nazwisko Schillaciego, drobnego napastnika, który zdecydowanie wyróżniał się w meczach drużyny Amat, jak i podczas ulicznych rozgrywek. Przełomowym momentem w życiu Salvatore był dzień, w którym usłyszeli o nim działacze Messiny. Klub z miasta położonego na drugim krańcu Sycylii szykował się do walki o awans do Serie C. Zdolny 17-latek z Palermo, który w ciągu roku zdobył w barwach Amat aż 75 bramek, zasłużył na szansę pokazania swojego talentu w rozgrywkach na nieco wyższym szczeblu. Toto z radością przyjął ofertę czwartoligowej Messiny. Debiutancki sezon Schillaciego w Serie D okazał się, ujmijmy to, małym wiaderkiem zimnej wody. Super snajper lokalnych rozgrywek w całym sezonie trafił do siatki zaledwie 3 razy. Messina awansowała jednak do trzeciej ligi, zatem nikt przesadnie nie obwiniał młodego napastnika. Apetyty o awansie co sezon zostały rozbudzone, ale przed spektakularnym wejściem do Serie B powstrzymała Messinę drużyna z rodzinnego miasta Toto, Palermo. W kolejnym sezonie nowy trener drużyny, Franco Scolio, zdecydowanie postawił na Schillaciego, dając mu rolę wolnego elektrona, swobodnie poruszającego się w okolicy pola karnego rywali. To poskutkowało. Salvatore irytował kolegów z drużyny i kibiców swoją egoistyczną grą, ale w ostatecznym rozrachunku nikt nie mógł mieć pretensji do napastnika, bo sezon zakończył z 11 bramkami, a co istotniejsze, wydatnie przyczynił się do upragnionego awansu do Serie B. Kolejne dwa sezony były dla Messiny raczej udane. O awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej nie mogło być mowy, ale spadek też nie wchodził w grę. Klub utrzymywał się w bezpiecznej, środkowej strefie tabeli. To jednak wciąż było za mało dla właściciela klubu Salvatore Massimino, który postanowił zatrudnić w roli trenera Zdenka Zemana. Wspominałem wam o nim w odcinku o aferze Calciopoli. Wystarczył jeden trening, by czeski szkoleniowiec zakochał się w grze Schillaciego. Wówczas zakomunikował. Mam już plan na przyszły sezon. Gwarantuję, że jeśli Toto będzie przestrzegał moich instrukcji, strzeli ponad 30 bramek w lidze. Zobaczycie. Zeman zmienił taktykę zespołu z najpopularniejszego 4-4-2 na 4-3-3 ze Schillacim w roli najbardziej wysuniętego napastnika. Zdecydowanie bardziej ofensywne ustawienie było jasnym sygnałem czeskiego trenera. Mamy bombardować przeciwników. Co więcej, Zeman zauważył na treningach, że Toto uderza piłkę inaczej niż inni. Kopie ją wysoko w górę, ale podkręca w taki sposób, że błyskawicznie opada na ziemię. To bardzo myli bramkarzy, musimy to wykorzystać. Messina znów skończyła sezon w środku tabeli, ale o klubie zrobiło się głośno za sprawą jej napastnika, który z 23 bramkami na koncie został królem strzelców ligi. Wyczyn tym większy, biorąc pod uwagę fakt, że była to dokładnie połowa bramkowego dorobku całej drużyny. Toto przestał być anonimowym piłkarzem drugoligowego klubu. Jego nazwisko trafiło do notesów przedstawicieli drużyn Serie A. Niedługo później do Messiny przyszła oferta. Gdy Schillaci usłyszał nazwy klubu zainteresowanego transferem, ugięły się pod nim nogi. Oferta przyszła z Turynu. Zeman nie zamierzał blokować transferu. Jednym ze skautów Juventusu był mój wujek. To on przekonał władze klubu, że warto kupić od nas Schillaciego. Co mogłem zrobić? To wielka szansa. Bardzo się ucieszyłem, że Toto ją dostał. Juventus przechodził wówczas okres transformacji. Skończyły się czasy hegemonii w Europie. W klubie od kilku lat nie było już Zbigniewa Bońka, Michela Platiniego czy Paolo Rossiego. Nazwa klubu nadal elektryzowała kibiców, owszem, ale we Włoszech walka o mistrzostwo toczyła się między Napoli z Diego Maradoną w składzie, Milanem i Interem. Juventus czekała przebudowa, a młody strzelec z Messiny miał być jednym z nowych filarów starej damy, trenowanej przez kolejną legendę Juve, Dino Zoffa. Kibice nie liczyli na cuda. Przed sezonem z klubem pożegnały się wielkie nazwiska. Ian Rush, Michael Laudrup czy Alessandro Altobelli. Król strzelców Serie B nie był gwiazdą światowego formatu, która znów mogła wywindować Juventus na szczyt. Brak większych oczekiwań okazał się zbawienny. Toto, nie czując wielkiej presji, odpalił w najlepszy możliwy sposób. Pierwszy sezon w Serie A zakończył z 15 bramkami na koncie, będąc najlepszym strzelcem Juventusu. Choć mistrzostwo Włoch było poza zasięgiem, trzecie miejsce za Napoli i Milanem nie było przyjęte jako porażka. Toto z kolei mógł się czuć prawdziwym zwycięzcą. Potwierdził tylko, że nie jest przypadkowym napastnikiem, który bramki strzela jedynie w niższych ligach, ale naprawdę skutecznym zawodnikiem. Boiska Serie A opustoszały tylko na moment. Zbliżały się Mistrzostwa Świata, Italia 90. Acelio Vicini, selekcjoner reprezentacji Włoch, siedział przy swoim biurku i głowił się nad powołaniem ostatecznej kadry na turniej. Italia była gospodarzem, nie mogło być więc mowy o eksperymentach last minute, a la Paweł Janas 16 lat później. Vicini chciał mieć pewność, że na Mundial zabiera absolutnie najlepszych piłkarzy. Gdy trener napisał w notesie nagłówek napastnicy, zatrzymał się nad kartką na dłużej. Pewni wyjazdu byli doświadczeni snajperzy, tacy jak Gianluca Vialli i Roberto Mancini, obaj z Sampdorii, a także Aldo Serena z Interu, partner Maradony z Napoli, czyli Andrea Carnevale, oraz 23-letni wówczas Roberto Baggio, który czarując w barwach Fiorentiny, zapewniał, że jest nową nadzieją włoskiej piłki. Rzadko zdarza się, by na turniej trener zabierał aż 5 napastników. Vicini, mimo takiego bogactwa, wciąż się wahał. Nie mógł tak po prostu pominąć piłkarza Juventusu, który w klasyfikacji strzelców dał się wyprzedzić tylko Maradonie, wspomnianemu Baggio oraz Marco Van Bastenowi. Na niekorzyść działały statystyki. Schillaci w reprezentacji Włoch zagrał tylko raz. Kilka miesięcy wcześniej Vicini dał mu szansę w towarzyskim meczu ze Szwajcarią. Bramki nie strzelił. W końcu w głowie selekcjonera pojawiła się zdecydowana myśl. Powołaj najlepszych. Vicini chwycił za długopis i wpisał do notesu. Numer na koszulce 19. Salvatore Schillaci z Juventusu. Kibice na powołanie Toto zareagowali raczej pozytywnie. Drobny, skromny napastnik cieszył się sympatią widzów. Sam Schillaci zdawał sobie sprawę, że w hierarchii, przynajmniej na papierze, dużo lepiej stają akcje Vialliego, Baggio czy Carnevale. Toto cieszył się z samego faktu powołania i z radością pędził autem do ośrodka treningowego Juventusu, gdzie miało odbyć się zgrupowanie reprezentacji przed rozpoczęciem turnieju. Zbliżając się do bramy ośrodka, Salvatore zauważył tłum ludzi. Nie wyglądali oni jednak w żaden sposób na łowców autografów. Piłkarz zwolnił. Gdy próbował minąć tłum, ten zagrodził mu przejazd. Rozpętało się piekło. Ludzie zaczęli kopać i pluć na jego samochód. Kilku próbowało otworzyć drzwi i wyciągnąć piłkarza na zewnątrz. W ostatniej chwili na miejscu pojawiła się policja i utorowała drogę Skillaciemu, by ukrył się od zgrai bandytów. Zszokowanemu Toto szybko wyjaśniono, że na szczęście w nieszczęściu atak na jego samochód był przypadkowy. Jeden z pracowników ośrodka powiedział:
spokojnie, to nie o ciebie chodziło. Nawet nie zwrócili uwagi, kto siedzi w samochodzie. Dowiedzieli się, że zaraz będzie tu wjeżdżał Baggio.
Ale o co chodzi? Czego od niego chcą?
To ty nic nie wiesz? Przechodzi do Juve.
Fiorentina i Juventus. Dwa kluby, które szczerze się nienawidzą. Nawet transfery z Milanu do Interu nie wywołują tyle emocji. Tym bardziej, jeśli chodzi o Baggio, jednego z najlepszych piłkarzy w kraju. Kibice starej damy mimo wszystko nie byli bynajmniej z tego faktu zadowoleni. Ich głośne protesty doprowadziły do zamieszek, w których obrażenia poniosło około 50 osób. Nieświadomy niczego Toto został zatem wzięty za tego zdrajcę Baggio. Tak wyglądało jego przywitanie z reprezentacją. Włochy trafiły do grupy A z Austrią, Stanami Zjednoczonymi i Czechosłowacją. W meczu otwarcia przeciwko Austrii linię ataku stworzyli Vialli i Carnevale. Po wydarzeniach z ośrodka treningowego Vicini nie ryzykował wystawienia Baggio od pierwszej minuty. Mecz z Austriakami, mówiąc oględnie, nie kleił się Włochom. Kibice byli coraz bardziej zniecierpliwieni niemocą strzelecką Azzurich. Kiedy do końca meczu zostało 15 minut, trener obrócił się do rezerwowych. Gdy Baggio już podnosił się z ławki, Vicini powiedział:
Toto, wchodzisz.
Salvatore odruchowo zapytał:
na pewno ja?
Nie mógł wierzyć, że za chwilę wybiegnie na murawę jako reprezentant Włoch w meczu Mistrzostw Świata. Sędzia zakomunikował: Carnevale schodzi, w jego miejsce Skillaci.
Czekałem przy linii bocznej, kiedy podszedł do mnie Stefano Tacconi, nasz rezerwowy bramkarz, z którym graliśmy w Juve. Strzel coś, najlepiej główką. Powiedział i klepnął mnie w ramię.
Tacconi pozwolił sobie na wewnętrzny żarcik z szatni Juventusu. Skillaci bowiem ze względu na niski wzrost bardzo rzadko główkował, zatem bramka strzelona w ten sposób oznaczała święto. Toto wszedł na boisko. 3 minuty później piłkę w pole karne dośrodkował Gianluca Vialli. Reakcja Skillaciego na bramkę strzeloną ku uciesze Tacconiego główką od razu przysporzyła mu fanów. Charakterystyczny, dziki wzrok, wymachiwanie rękami i szalony sprint pełen wielkiej radości i niedowierzania, że oto napastnik numer 6 w kadrze strzela pierwszą bramkę na mundialu rozgrywanym na ojczystej ziemi. Wynik nie uległ zmianie, a Toto stał się bohaterem Włoch. Zdjęcia szalejącego z radości napastnika, które dzisiaj z pewnością z miejsca stałyby się internetowym memem, obiegły sportowe gazety na całym świecie. Kolejnym rywalem Włochów była reprezentacja USA. Podobnie jak w meczu otwarcia, Toto usiadł na ławce rezerwowych. Od pierwszej minuty w ataku ponownie zagrała para Vialli-Carnevale. Gospodarze szybko, bo już w 11 minucie objęli prowadzenie za sprawą pomocnika AS Romy Giuseppe Gianiniego. Vicini wiedział, że po tak spektakularnym wejściu w meczu otwarcia po prostu musiał wpuścić Skillaciego na boisko. Zrobił to tuż po rozpoczęciu drugiej połowy, ale w tym meczu Toto nie wpisał się na listę strzelców. Mecz zakończył jednak z uśmiechem, bo kolejne 1-0 dawało Włochom awans do kolejnej rundy, niezależnie od wyniku trzeciego spotkania przeciwko Czechosłowacji. Vicini, pewny awansu, postanowił już od pierwszej minuty dać szansę graczom rezerwowym. Tym razem Vialli i Carnevale powędrowali na trybuny. Na ławce rezerwowych usiadł Aldo Serena, a w podstawowej jedenastce wyszli zarówno Baggio, jak i Skillaci. Gdyby ktokolwiek przed turniejem postawił pieniądze na to, że niepozorny napastnik Juventusu zagra w każdym z meczów fazy grupowej, zapewne wyniósłby od bukmachera całkiem niezłą sumkę. Tymczasem na włoskich boiskach gwiazda uśmiechniętego piłkarza o szeroko otwartych oczach świeciła coraz jaśniej. W meczu z Czechosłowacją nie minęło jeszcze 10 minut, gdy... Jeden do zera. Znów Skilacci i znów głową. Włosi szaleli, nie bardziej niż sam zainteresowany. Kibice, może poza czechosłowackimi, znów uśmiechali się pod nosem, patrząc na szalejącego z radości napastnika. W drugiej połowie, na 2 do 0, po fenomenalnym rajdzie podwyższył Baggio, pieczętując awans Włochów z pierwszego miejsca. Toto był już gwiazdą. Świetny występ przeciwko Czechosłowacji dał jemu oraz Baggio stałe miejsce w pierwszej jedenastce. Po wygranej w 1/8 finału z Urugwajem 2-0 i przede wszystkim kolejnej bramce Skilacciego, kibice przestali się kryć z oczekiwaniami. Włosi celują w Mistrzostwo Świata, a szalone oki Salvatore da im złoto. W ćwierćfinale na drodze Włochów stanęła Irlandia. Gospodarze wygrali 1-0. Właściwie na tym mógłbym zakończyć. Myślę, że bez problemu zgadniecie, kto strzelił zwycięską bramkę. Italia awansowała do fazy medalowej, trafiając w półfinale na Argentynę i dobrego znajomego z Serie A, Diego Maradona. Mistrzostwa świata wkroczyły w decydującą fazę, a Salvatore Schillaci z 4 bramkami na koncie włączył się do walki o złoty but. Nagrody dla najlepszego strzelca turnieju. Jedną bramkę więcej miał reprezentant nieobecny już na Mistrzostwach Czechosłowacji, Tomasz Skurawi. Argentyńscy obrońcy wiedzieli już, że anonimowy z początku napastnik z 19 na koszulce okazał się na mistrzostwach prawdziwym postrachem bramkarzy, w związku z czym zasługuje na szczególną uwagę. I, cytując klasyka, wszystko to jak krew w piach, gdy w 17 minucie półfinału wynik otworzył nie kto inny niż Toto. Włochy, Argentyna 1-0. Skilacci, Skurawy 5-5. Włosi uwierzyli, że to jest ten turniej, po którym na niebieskich koszulkach przybędzie im 4. gwiazdka, symbolizująca zdobycie Mistrzostwa Świata. Zbliżała się 70. minuta meczu, gdy po wrzutce w pole karne gospodarzy wychodzącego z bramki Waltera Cengę ubiegł Claudio Cannigia i głową skierował piłkę do siatki, doprowadzając do remisu. Do końca podstawowego czasu gry wynik nie uległ zmianie. Potrzebna była dogrywka i rzuty karne. W serii jedenastek Cenga nie obronił żadnego z 4 strzałów Argentyńczyków. Bramkarz Albicelestes, Sergio Goycochea, obronił 2. Piękny sen Włochów zakończył się brutalnym zderzeniem ze ścianą, ubraną w bramkarską bluzę reprezentacji Argentyny. Maradona i spółka weszli do finału, a z rozpaczonym Włochom pozostała walka o brąz z Anglikami.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Po meczu siedziałem w szatni przez 2 godziny. Usiadłem na ławce, odpalałem jednego papierosa od drugiego i płakałem. Po prostu. Nie mogłem pojąć, że to już koniec. Wszyscy przecież uwierzyliśmy w to, że możemy zostać mistrzami świata. Koledzy pocieszali mnie, że przynajmniej mogę zostać królem strzelców, ale bez wahania oddałbym złoty but w zamian za złoty medal. Nie podszedłem do jedenastki, bo czułem ból w nodze. Poza tym karne nigdy nie były moją mocną stroną. Nie chciałem zawalić w tak ważnym momencie.
4 dni później na stadionie w Bari dochodziła 85. minuta meczu o brązowy medal Mistrzostw Świata. Na tablicy wyników widniał remis 1-1 po bramkach Davida Plata dla Anglii i Roberto Baggio dla Włoch, gdy sędzia podyktował 11 dla gospodarzy po faulu na wbiegającym w 16 Skilacci. Wszyscy byli pewni, że do wykonania rzutu karnego podejdzie Baggio. Ten jednak wręczył piłkę zaskoczonemu Salvatore i powiedział:
strzelaj, wyprzedzisz tego Czecha.
Strzelił. Włochy zwyciężyły 2-1, a Salvatore Schillaci został nie tylko najlepszym strzelcem mistrzostw, ale i najlepszym zawodnikiem turnieju. Facet, który pierwotnie miał być rezerwowym, walczącym o to, by nie wylądować na trybunach, zdominował cały turniej i zepchnął w cień nazwiska Maradony i Lothara Matthäusa, który wraz z reprezentacją Niemiec cieszył się ostatecznie ze złotego medalu. Po powrocie do Juventusu plany były mocarstwowe. Para napastników Schillaci Baggio miała gwarantować demolkę rywali w każdym meczu. Rzeczywistość, szczególnie dla Toto, okazała się brutalna. W dziwny sposób Salvatore zatracił zabójczą skuteczność. W całym sezonie ustrzelił zaledwie 5 goli, w tym 3 w jednym meczu. Co gorsza, reprezentacja Włoch, trzecia drużyna świata, kompletnie zawaliła eliminację i nie awansowała nawet do Mistrzostw Europy 1992. Schillaci zdobył w kwalifikacjach tylko jednego gola z Norwegią. Federacja pożegnała się z Vicinim, którego na stanowisku trenera zastąpił Arrigo Sacchi, zapowiadając rewolucję w składzie. Toto, mimo niesamowitego wyczynu na mundialu, nie miał teraz argumentów, by utrzymać się w reprezentacji. Jego licznik w kadrze zatrzymał się na 17 meczach, w których strzelił 7 goli. Jego gwiazda okazała się kometą, która błyskawicznie zniknęła z pola widzenia. Kariera reprezentacyjna króla strzelców dobiegła końca. Kolejny sezon w Juventusie okazał się kolejnym rozczarowaniem. Po słabej grze i mizernym dorobku bramkowym Schillaciemu zakomunikowano, że klub szuka nowego napastnika. Padło na Gianluca Vialliego. Dla Toto oznaczało to kolejne pożegnanie. Po niebieskiej koszulce reprezentacji na wieszak musiał odłożyć trykot w biało-czarne pasy. Z ofertą przybył wielki rywal Juve, Inter. Przygoda Toto w Mediolanie również nie okazała się powrotem na szczyt. Trapiony kontuzjami, po 2 sezonach postanowił opuścić ojczyznę, przyjmując ofertę Jubilo Iwata, klubu z Japonii. Salvatore nie ukrywał, że jedzie tam z zamiarem przyjemnego zakończenia kariery piłkarskiej. W Azji znów błyszczał, bawił się z obrońcami i raz po raz pokonywał bramkarza, zachwycając japońskich kibiców słynną cieszynką. Gdy wrócił do Włoch, osiadając w rodzinnym Palermo, zdał sobie sprawę, że wciąż traktowany jest jako bohater narodowy, który swoją naturalnością i skromnością dał rodakom tak wiele radości.
Zdarzało się, że ludzie po prostu płakali, kiedy mnie widzieli,
wspomina z uśmiechem Toto.
To wspaniałe uczucie, kiedy ludzie uśmiechają się na twój widok. Moją krótką karierę w reprezentacji traktuję zdecydowanie jako udaną, ze względu na to, że Włosi wciąż pamiętają, kim jest Schillaci. Słyszałem, że na moją cześć nazwali nawet konia wyścigowego. Możecie to sobie wyobrazić?
Salvatore otworzył szkółkę piłkarską. Udziela się medialnie, a nawet politycznie. Wciąż kojarzony jest z mundialem Italia 90, jak sam wspomina ze śmiechem.
Oczy, oczy. Ilekroć kibice spotykają mnie na ulicy, zawsze proszą: zrób te szalone oczy. A ja po prostu tak wyglądam. To była instynktowna reakcja. Ten obrazek jednak zapisał się w ich pamięci. Nie mogę mieć pretensji.
Kariera Salvatore Schillaciego, a szczególnie rozdział, nazwijmy to mundialowy, wydaje się być zagadką. W jaki sposób nieznany szerzej piłkarz mógł tak niespodziewanie wejść na szczyt, a później równie niespodziewanie z niego spaść?
Na mundialu 1990 Schillaci doskonale wykorzystał moment. Vialli czy Carnevale byli pod formą, a on znakomicie się w tej sytuacji odnalazł. Nikt na niego nie liczył, grał na dużym luzie psychicznym, a kolejne bramki tylko go napędzały. Później wszystko wróciło do normy, bo Toto był solidnym napastnikiem, ale bynajmniej niewybitnym,
powiedział po latach Arrigo Sacchi.
To było niesamowite. Gdy Vicini powiedział, że mam wejść na boisko, zapytałem go ze zdziwieniem, czy na pewno chodziło mu o mnie. Na mundial pojechałem jako ostatni zawodnik z listy. Wiedziałem o tym i prawdę mówiąc spodziewałem się, że mecze obejrzę z trybun lub z ławki rezerwowych. Zbytnio mi to nie przeszkadzało, bo sama obecność w tej drużynie była dla mnie ogromnym zaszczytem.
Mając w pamięci to, co wydarzyło się od momentu zmiany Carnevalego na Schillaciego w meczu z Austrią, historię niepozornego napastnika, który przez chwilę był królem, można stwierdzić, że Toto trafił szóstkę w lotka. Toto lotka.